Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny również spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
A dziś, tak jak zapowiadałyśmy wcześniej, cała rozmowa, bo fragmencik Państwo słyszeli w Śniadaniu z Muzami, cała rozmowa z śpiewakiem, który przyjeżdża do nas do Opery Nowa. Ostatnio też przybył, aby zaśpiewać partię Filipa II w Don Carlosie.
Tak jest, to Wojciech Śmiłek, figurujący na scenach światowych jako Wojtek Smilek.
Tak, jak Państwo potem usłyszą, są czasami problemy z tym nazwiskiem. Niektórzy różnie je za granicą wymawiają, ale to nie przeszkadza karierze tego śpiewaka, który wyjechał przed laty do Francji, no i stamtąd wybywa w różne części świata i również wraca do Polski.
Wojciech Śmiłek za moment opowie, jak to się stało, że wyjechał za granicę, już dokładnie mówiąc do Paryża. Tam zresztą mieszka od 26 lat. No i właśnie, czy ma zamiar wrócić? Pan Wojciech Śmiłek, jaka jest recepta na sukces? Czy ten rok 90 to był taki przełomowy rok, kiedy pan postanowił jednak wyjechać z kraju?
Nie wyjechałem po to, żeby sukces, w ogóle wyjechałem, żeby się uczyć dalej, bo trzeba się cały czas uczyć i wyjechaliśmy razem, a to był pomysł mojej żony w ogóle, do niej mówię, ja nie chciałem wyjechać z Polski. Ja nie chciałem sukcesu żadnego, ale w ogóle nie mam sukcesu jaki. Normalnie człowiek pracuje i zarabia tym, co mu Bozia dała, czyli mam głos, jakiś tam talent sceniczny i chodzę i wykorzystuję to, żeby płacić rachunki. Ale czy to jest sukces, to już wy możecie ocenić, nie? Bo to przecież ja nie będę mówił sobie. Wiadomo, sukces to człowiek by jeszcze więcej chciał zrobić. Jakbym był na takim piedestale jak, nie wiem, pan Beczała na przykład, no to wiadomo, powiedział, to jest sukces w ten czas.
To jest sukces, to znaczy zawojować jeszcze więcej teatrów operowych na świecie, zaśpiewać więcej partii. Cóż jeszcze można zrobić? Dzisiaj ten sukces jest trochę trudniejszy do osiągnięcia, bo konkurencja coraz większa.
Znaczy, to chyba by zawsze był trudny, bo konkurencja zawsze istniała. Rzeczywiście jest większa konkurencja, no bo jest więcej krajów, które się otworzyły na świat. Są Chiny, Korea Południowa, która ma po prostu gigantycznych śpiewaków, którzy śpiewają świetnie. Silnymi głosami, takimi jak my Słowianie, bo mam na nasze głosy słowiańskie są też silne, bardzo ładnie ubarwione, z takim metalem, bardziej szlachetnym, jak według mnie, jak rosyjskie głosy. Oni mają genialne, ale my Polacy mamy jakąś taką miękkość w tym wszystkim, w tym głosie, taka specyfika. Język to też tworzy, chociaż mamy ale właśnie chyba wytworzył to, że mamy ten głos metaliczny, jesteśmy Słowianami w końcu, budowa, ale ten język nam to dał, że mamy chyba taką taką delikatność w głosie, taki velour. Piękny, aksamit. I wracając do tego, rzeczywiście jest o wiele trudniej, tak. Ja mogę to powiedzieć, no to już ile, 26 lat minęło, jak wyjechałem i widzę tą różnicę, te granice się pootwierały. Cała Europa jest wspólna, więc ci ludzie przejeżdżają, wyjeżdżają. Ludzie, młodzi ludzie wiedzą teraz, na czym polega praca. Oni wiedzą, że oni muszą od razu zacząć. Tam nie ma szukania, tłumaczenia się. Tam przychodzisz, stajesz, śpiewasz przesłuchanie i podobasz się albo się nie podobasz. Nikogo się nie pyta, czy ty masz dyplom Akademii Muzycznej, czy skończyłeś studia aktorskie. Pokaż, co potrafisz. I oni wiedzą o tym, dokształcają się, szukają na całym świecie dobrych profesorów, jeżeli oczywiście mają możliwości. Finansowe oczywiście, ale często jest tak, że sobie dają jakoś radę z tym. W Korei jest tak, że nawet z tego, co wiedziałem, tam oni są jakoś w jakiś sposób tam dopłacani, znaczy subwencjonowani tam trochę, żeby pokazać ten kraj. Na tym polega też siła kraju. Dużo otworzyło się sporo szkół wokalnych takich przy operach. One zawsze istniały, ale teraz jeszcze bardziej, bo otworzyły się na świat. Na przykład to Atelier Lyrique w Paryżu, gdzie notabene jest bardzo dużo Polaków młodych. Jest atelier takie samo w Covent Garden, w Berlinie, w Monachium. To wszystko się pootwierało, więc rzeczywiście ta konkurencja jest kolosalna. A sukces, no to tylko wy możecie powiedzieć, czy zaistniał.
No ale jeszcze powrócę do tych lat 90., bo 90. rok, wtedy kiedy żona postanowiła pana zabrać podróż zagraniczną, żeby się dalej kształcić. Natomiast 92. to był konkurs. No właśnie, czy te konkursy to jest taka przepustka, taki bilet wstępu na najlepsze sceny świata?
No tak, w moim przypadku tak było. bo ja oczywiście nie chciałem zrobić tego konkursu, no ale zostałem zmuszony znowu przez moją żonę. Nie da się ukryć, że chyba bez niej to nie doszedłbym do tego momentu, w którym teraz jestem. I mój profesor to był Francuz, którego znalazłem przez przypadek, nieważne, przypadkowo trzeba pomagać. I który powiedział, słuchaj, jedziesz na konkurs na Sycylię Belliniego i tam masz jechać, ja tam będę w jury, słuchaj, to już będzie łatwiej. Ja mówię, no łatwiej, ale musisz jechać i tak dalej, no łatwiej. I on mnie namówił. Wzięliśmy ostatnie pieniądze, jakie mieliśmy, to prawda jest z konta, żeby kupić bilet samolotowy. Te bilety kosztowały wiele drożej kiedyś. Teraz mamy te low cost, możemy jeździć, tak, jest EasyJety, tam Ryanair. I pojechałem na tą Sycylię. Okazało się, że w jury też była pani Gilles-Gara. No i śpiewałem, no zaśpiewałem pierwszy etap, patrzę, wsadzili mnie w drugi etap. No to już był sukces jakiś, bo już w ten czas chyba za drugi etap już chyba zwracali podróż i hotel. Po czym jest trzeci etap, patrzę, no Śmiłek znowu w trzecim etapie jest. No to mówię, no niesamowite, no tam było już, nie wiem, tam bardzo dużo właśnie z Korei było, bardzo dużo Rosjan było, Rumunów. Włosi wypadli bardzo źle, rzeczywiście nie wiem, co oni tam, to jakiś rok mieli, jakiś nieurodzaj mieli głosowy. No i do finału mnie dopuścili. No i się skończyło, nie? No i ten finał człowiek wygrał. I później ten mój profesor powiedział, w takim razie słuchaj, jeszcze może nie jesteś super gotowy, ale już trzeba zacząć pracę, musisz już pracować swoim głosem. Impresario, telefon, przesłuchanie i tak się potoczyło.
A dziś jak pan przyjeżdża do Polski, to nie ma takiej myśli, może tu jednak na stałe wrócę, czy ta otwartość Europy właśnie sprawia, że może pan być gdziekolwiek i po prostu przyjeżdżać na partię?
Jeżeli chodzi o tę otwartość Europy, to tak, to się zgadzam. Wiadomo, że człowiek, który, młody człowiek, tak jak myśmy byli, wyjechaliśmy z tego reżimu strasznego, nie? Który w jakiś sposób mimo wszystko nam dały to wykształcenie tam, ale wychowaliśmy się tak jakby drugi raz. Mentalność człowieka się zmienia, to, że przebywa z tymi ludźmi w tym świecie, z tą inną kulturą wspaniałą notabene. Francja jednak jest wspaniałym, pięknym krajem. Powrót tutaj jest o tyle trudniejszy, bo trzeba się na nowo jakby zaaklimatyzować, bo my wracając tutaj widzimy te wszystkie przywary, których byśmy nie chcieli, żeby w naszym kraju one istniały, ale będą istnieć, bo tak jest. Każdy kraj ma swoje przywary. To też jest bardzo kolorowe i bardzo ładne na mapie całego świata, że każdy kraj ma jakieś tam swoje rzeczy. I jest możliwy powrót. Ja teraz myślę, no już mam tyle lat, mówię, że nauczyłem się tak dużo i mogę przekazać, wydaje mi się, sporo rzeczy młodym pokoleniom, młodym ludziom, jeżeli oczywiście będą chcieli skorzystać z tego. Chyba jest warto, żeby czegoś się douczyć, nie wyjeżdżając jeszcze tam, tutaj i potem można to siebie potem pokazać i sprzedać na całym świecie. Tak, jest, tak myślę o tym.
To nie było tak, że ten Paryż to miało być takie miejsce przystankowe przed na przykład skokiem za ocean do Stanów?
Znaczy się tak, wiadomo, to marzenie każdego człowieka jest zaśpiewać w Stanach, w Metropolitan, to tak jakby człowiek jeździł Mercedesem, a może kupić sobie Rolls Royce'a. Głupie porównanie, ale no tak, no to chodzi o tą gradację tego piękna i tej ważności. I w Metropolitan jednak jest tą operą, to jest numer jeden teraz na świecie, no to jest Metropolitan, Ameryka. I wiadomo, każdy marzy o tym, ale jeżeli... Patrząc inaczej, z drugiej strony na pani pytanie, na pewno bym nie zmienił kraju. Drugi raz zmieniać, to po prostu to było dla mnie, to już był jeden szok, że musiałem wyjechać z Polski i tam się nauczyć tego wszystkiego na nowo, i języka, i poznać tych ludzi. Nie żałuję teraz. I potem miałbym to samo zrobić gdzieś wyjeżdżając? Nie. Nie miałbym na tyle odwagi. No teraz nie, na moim etapie nie, ale nawet jeszcze 10 lat temu nie. Ale no marzenie, tak wracając do tego pytania, tak, to oczywiście.
A z Polski przypływają do pana ciekawe propozycje, no poza tą rolą Filipa w Don Carlosie. W Bydgoszczy to współpracuje pan bardzo często z operami?
Jakby to tak powiedzieć ładnie, tak. Teraz śpiewałem w Poznaniu. Koncert, to była pierwsza część Walkirii. Notabene fenomenalnie, w takim składzie niesamowitym, po prostu jak ja zobaczyłem, że... Bo to koncert, który miał prowadzić Mark Minkowski. Mark Minkowski powiedział, że chciałby bardzo, żebym zaśpiewał Wagnera. Ja tam wagnerowcem nie jestem. ale zostałem, tak jak powiedzieć, popchany do tego, żebym się odważył i tak dalej. Zobaczyłem, z kim śpiewam, to się zastanawiam, jak ja z takimi ludźmi mogę śpiewać. Człowiek, który raczej tej muzyki jeszcze nie opanował. No ale zgodziłem się. Mark się rozchorował, prowadził to pan Kasprzyk, notabene fenomenalnie, pierwszy raz z nim pracowałem. No i był to taki mój mały sukces. Raz, że bardzo dużo ludzi mi powiedziało, że byli w ogóle zdziwieni, że ja pierwszy raz Wagnera śpiewam. I później pan Piotr Kamiński, specjalista opery, ten, który napisał przewodnik operowy, wydał go we Francji. Później była reedycja u nas w Polsce. Fachowiec niesamowity, który był na tym koncercie, przyszedł do mnie i powiedział, że Wojtku, ty masz śpiewać Wagnera. Także są takie propozycje, ale ta propozycja była we Francji. Tutaj w Polsce jest mało propozycji.
Czy nigdy pana nazwisko nie było pewną przeszkodą w wymówieniu chociażby na zachodzie?
Nie, bardzo proste, bo nie jest Śmiłek, bo to jest po prostu logistycznie to wypłynęło samo z siebie, bo we Francji nie ma S z akcentem, nie ma L z tym przecięciem jako E u nas i po prostu jest Smilek. Dla Francuza. I czasami się zdarza, że myślą, że jeszcze Wojtek, nie? Bo nie jestem Wojciech na afiszach, tylko jestem Wojtek. Bo Wojtek dla nich nie ma problemu, jak tylko trzeba im to J powiedzieć, że to jest J, nie Zi. I w ten czas nie ma problemu. Oni idealnie wymawiają Wojtek, Smilek. Czasami, jak nie wiedzą, to mówią Smajlek. No to tak ładnie, nie? No to przychodzi uśmiechnięty człowiek. Panie Wojtku, Smajlek. Także nie ma problemu. Także nawet myśmy się zastanawiali na samym początku, jak zacząłem te 3-4 lata temu śpiewać w Polsce, dopiero 4 lata temu będzie, czy nie zatrzymać Smilek jednak. No bo tak nam się to wydaje tak naturalne i ten, ale na zachodzie na przykład spotkałem się z tym, że przyszedł do mnie kolega, jaki Włoch, i mówi, ty słuchaj, śpiewałem w Polsce i tak świetnie śpiewał taki jakiś woźny śmiek. A wie, no to ja byłem. No właśnie taki podobny i tego, to ty, no nazwisko inne. A mnie to samo, właśnie mu tłumaczyłem, dlaczego się zmieniło tego. Także mimo wszystko być może trzeba było zatrzymać to. Z drugiej strony, co by tu powiedzieli? Znowu, nie patriota, zmienił nazwisko. Jak można zmienić nazwisko, jak to jest Śmiłek, a nie Smilek? Jestem Smilek we Francji.
Czy patrząc na to środowisko właśnie francuskie, myśli pan, że coś na przykład w polskim kształceniu, mówił pan tu o tym, że myśli o przekazaniu wiedzy swojej pokoleniom młodym, można by zmienić, bo czasami mówi się, że nasze przygotowanie może nie jest takie adekwatne do tego, czego się żąda na świecie.
Myślę, że może być to vice versa. Zawsze coś można wziąć z naszych szkół i my od nich, jeżeli patrząc pod względem praktycznym już, to myślę, że system jest jeden, jest profesor, trzeba się nauczyć i trzeba w jakiś sposób wziąć i ten głos wypchać, żeby on tam się zatrzymał na tej czaszce i był rezonans i publika była zadowolona i było czysto. To jest to. Na pewno można, bo można by było zmienić w jakiś sposób podejścia do tego zawodu taki bardziej otwarty, nie tylko śpiew, ale ten zawód to są też, teraz młodzi mają, będę zmieniał trochę, przeskakiwał z tematu na temat, młodzi mają teraz ułatwione o tyle, że mają internet, mają YouTube, więc już mają te porównania. Starsze pokolenia, jak człowiek przyjeżdżał tutaj coś mówi, to oni w ogóle otwierali oczy, z kim ty śpiewałeś? Aha, no tak, no nie wiedzieli w ogóle co, te wielkie nazwiska, te największe, wiadomo, to zawsze będą, ale śpiewaków świetnie śpiewających teraz jest kupę, po prostu jest masa. I nie każdy musi zrobić tą mega karierę, bo przecież tych gwiazd może być tylko kilka. Nie? Niebo jest malutkie w naszym świecie, także nie może być za dużo. Jest masa tych śpiewaków i tutaj na pewno można by było zmienić. Też mentalność by trzeba było trochę zmienić w tych szkołach. I wiadomo, że wykształcenie muzyczne jest bardzo potrzebne. Być może za dużo tych przedmiotów jest, bo ja też kończyłem te szkoły i tak. No co trzeba było być może trochę to ułatwić.
A jaki przedmiot panu ciążył?
Mnie? A nie, są to przedmioty, które teraz patrzę inaczej na to, nie? Wiadomo, to są takie ogólnorozwojowe przedmioty, ale jakąś socjologię na przykład miałem, filozofię, piękny przedmiot. Piękne, ale to nie zawsze docierało. Teraz to bardziej mi to jakoś pasuje, bo moja córka w ogóle na Sorbonie skończyła filozofię, także bardziej inaczej na to patrzę. I człowiek jednak z biegiem lat patrzy troszeczkę inaczej na niektóre rzeczy, nie? I czasami te nieudane rzeczy albo udane sobie też filozoficznie zaczyna tłumaczyć. Bardziej te nieudane, nie? Bo to zawsze trzeba tak jakoś znaleźć sobie jakieś to podparcie w życiu i tego, no bo tak miało być, tam jest zapisane, bo słuchaj, bo tak i tak. A z tych innych przedmiotów, no wagę największą bym dał, no wiadomo, śpiew, no, to w ogóle nie ma gadania. Aktorstwo, takie aktorstwo prowadzone przez ludzi, którzy znają specyfikę opery też, bo aktorów mamy wspaniałych, ale czasami trzeba było też pokazać właśnie na taki sposób, to nawet taki człowiek chyba jak ja mógłby powiedzieć, słuchaj, wychodzisz na scenę, to musisz to zrobić, o tym pamiętać, a dalej no to jest aktor, żeby powiedzieć, słuchaj, ruch sceniczny to już, no, do tego nie będę się mieszał, ale są takie psychologiczne rzeczy przed wyjściem na scenie jak się zachowa, w jaki sposób i tego brakuje, a to w dużej mierze zależy od profesora też prowadzącego. No i solfeż, żeby nie... i języki. I wystarczy. A resztę, no, jak ktoś lubi poznać historię sztuki, kultury muzycznej, no to sobie może dokupić książki, to od niego zależy. To już jest takie, no nie wiem, no to trudny temat. Jest to trudny temat, no bo tak, no bo dawniej to był magister. No jak był magister, no to musiał być tym magistrem, to wielki tytuł. Magister sztuki, no to wielki tytuł. No to jak ten magistrem, to musiał być jakiś wykształcony niesamowicie człowiek. Musiał pracę napisać. Pisanie pracy na przykład. No głupota totalna. A Wagner, no po co pracę pisać? No i co, napiszę pracę na temat Verdiego. Problem wokalny w arii Filipa. I 23 strony. Aria ma 5. Ale ja muszę ten problem zrobić, no więc będę więc zacznę od historii, od tego się, tego Wagner. No. Nie widzę sensu. Tym bardziej, że ja tam wyjechałem z tym wykształceniem tutaj, miałem całkiem niezłe to wykształcenie, bo ja lubię muzykę bardzo. Na przykład, jeżeli chodzi o historię muzyki, uwielbiałem. No ale to moje indywidualne było, nie? Uwielbiałem słuchać nie tylko opery, ale w ogóle muzyki klasycznej, nie? Symfonii i koncertów fortepianowych, które do tej pory uwielbiam. To tak, ale to już jest moje prywatne. Ja wychodzę tam na scenę, nikt mnie nie pytał. Ma pan dyplom? Tu z dyplomem wyszedł człowiek tego? Nie, po prostu impresariowie teraz przyjeżdżają, widzą ten dobrze daje, ładnie śpiewa. Bierzemy go, zobaczymy, czy się sprawdzi. Za dużo tego, za jakieś zaświadczenie, że trzeba skończyć 3 lata czegoś tam, trzeba zrobić doktorat, żeby być nauczycielem. Nie? Ilu wspaniałych śpiewaków, którzy nie mają tego i wiedzą, że nie zrobią tego, mi się po prostu nie będzie chciało w ogóle. A mogliby uczyć. A będą uczyć ci, którzy zrobili te tytuły. I czasami się zdarza, nie tylko w Polsce, że nigdy na scenie nie stali. No. A nauczyli się tego wszystkiego, gdzie jaka kostka gdzieś, jak tam się układa, ta krtań przechodzi do zęba, z zęba do nosa, do nosa tu, tego na dźwięku i tak dalej. Jak nie ma, to nie było. Ja nasz zawód widzę, bo to jest praktyka. No przecież my jesteśmy sportowcami. Przecież śpiewanie to jest sport, to są mięśnie. Trzeba to wszystko tak zrobić, żeby te mięśnie zadziałały i ten, który biegnie na stówę i robi to w 9 sekund, to my musimy tak samo zaśpiewać. W ten czas dopiero jesteśmy dobrzy. I za każdym razem. I trzeba. No, i są właśnie te upadki, zmęczenie, jakieś inne rzeczy, no i stres i tak dalej, no ale to jest praktyka. Praktyka. Śpiew to jest praktyka. To trzeba ćwiczyć, to trzeba wyrabiać sobie. No i są ludzie, którzy są utalentowani, którzy od razu łapią. Są ludzie, którzy nigdy nie kończyli szkoły tych ruchów scenicznych, aktorskich jakichś. Wychodzą na scenę i zwierzę po prostu, które wychodzi na scenę i my się patrzymy na niego i rany, jak on to robi wspaniale. A on ma jakiś instynkt i to wykorzystuje. I tak tacy ludzie są, zdarzają się często.
było spotkanie ze śpiewakiem operowym, no możemy powiedzieć europejskiej co najmniej sławy, Wojciechem Śmiłkiem.
I mamy nadzieję, że ponownie spotkamy pana Wojciecha tutaj na deskach Opery Nowa. Już pewne rozmowy zostały poczynione. W jakim tytule? O tym pewnie dowiemy się już niedługo. A teraz spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś posłuchamy kilku drobnych utworów różnych twórców z różnych czasów, a łączyć je będzie fakt, że napisane zostały albo przetranskrybowane na flet i harfę, a grać będzie na nich dwoje wybitnych instrumentalistów: Jean-Pierre Rampal i Marielle Nordman. Rampal, zmarły 16 lat temu francuski flecista, był jednym z najwybitniejszych wirtuozów tego instrumentu w XX wieku. Nagrał przeszło 200 płyt, a wraz z założonym przez siebie zespołem zbudował potężny repertuar muzyki na flet, poczynając od XVIII wieku po Pierre'a Boulez'a. 75-letnia dziś harfistka Marielle Nordman również była podziwiana na całym świecie, grała z największymi orkiestrami, a specjalizowała się głównie w wykonawstwie muzyki współczesnej. Ostatnią płytę nagrała 3 lata temu. Teraz głównie organizuje festiwale i uczy. Na początek w ich wykonaniu andante z wariacjami G-dur, kojarzonego przede wszystkim z muzyką operową Gioachino Rossiniego. Thank you. Było to andante z wariacjami G-dur Rossiniego. Grali Jean-Pierre Rampal i Mariel Nordman. Kolejny kompozytor, którego utwór wykonają za chwilę, jest w Polsce mało znany i rzadko wykonywany. To Ludwig Spohr, niemiecki skrzypek i dyrygent. Wielbiciel Mozarta napisał 18 koncertów skrzypcowych, 10 symfonii i 10 oper. Jego Faust nazywany jest przez wielu pierwszą operą romantyczną. Ducha Gór z Polską Orkiestrą Radiową i Chórem Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Łukasza Borowicza nagrano niedawno w Polsce. Spohr komponował też utwory religijne, pieśni chóralne i solowe, duety i sporo muzyki kameralnej. Pośród niej jest też sonata koncertująca A-dur op. 113, z której adagia posłuchamy. Thank you. Wysłuchaliśmy Adagia z sonaty koncertującej A-dur op. 113 Ludwika Spora. Przypominam, że słuchamy dziś sztuki wykonawczej flecisty Jean-Pierre Rampala i harfistki Marielle Nordman. Był już dziś utwór kameralny Gioachina Rossiniego, teraz fragment utworu skomponowanego również przez twórcę oper Łucji z Lammermoor, Napoju miłosnego, Córki pułku i wielu innych, Gaetano Donizettiego. Będzie to larghetto z jego sonaty G-moll. Jean-Pierre Rampal i Marielle Nordman grali larghetto sonaty G-moll Gaetana Donizettiego, a za chwilę utwór dość niezwykły, bo skomponowany pierwotnie na mechaniczny instrument podobny do pozytywki samego Ludwika van Beethovena, przetranskrybowany na fortepian i flet przez Henryka Perelle. Było to adagio na pozytywkę Ludwika van Beethovena, przetranskrybowane na flet i harfę w wykonaniu Jean-Pierre Rampala, flet i Marielle Nordman, harfa. Na zakończenie znakomity duet instrumentalistów zagra jeszcze utwór w formie habanery Maurice'a Ravela.
Thank you.